Miał i szczęść Boże, kłaniam się Państwu, Wiesław Pilch. Proszę Państwa, druga część, prezentuję Państwu drugą część. Tym razem będzie to już, będę cytował tekst, który spłodził pan Budzisz. W portalu W Polityce. Na podstawie raportu, który opublikowany został w amerykańskim think tanku strategicznym RAND przez Samuela Harapa i Mirandę Pripe, poświęcony amerykańskim interesom i temu, w jak najkorzystniejszy sposób dla Stanów Zjednoczonych wojnę na Ukrainie zakończyć. Pamiętajcie Państwo, interesy amerykańskie. A ja chciałbym, żeby Państwo zrozumieli, że nie tylko Stany Zjednoczone mogą mieć własne interesy i mają je. Takie interesy mogą mieć wszyscy, włącznie z Chinami. Że Chiny nie są tutaj żadnym wyjątkiem, aczkolwiek część z Polaków, a mam nadzieję, że ta bardziej tępa, nie dostrzega tego. Cytuję już teraz materiał pod tytuł pod tytułem Interesy USA i potencjał eskalacyjny. Cytuję. Zacznijmy od kwestii podstawowych, bo autorzy tegoż raportu czynią od początku swoich rozważań założenie będące, jak sądzę, zawsze fundamentem polityki Stanów Zjednoczonych. Piszą oni, iż koncentrują się na, w cudzysłowie, interesach USA, które często są zbieżne z interesami Ukrainy, ale nie są z nimi tożsame. Koniec cytatu. I dalej. Oczywiście Harp i Pripe mają świadomość faktu, że Ukraina padła ofiarą niesprowokowanej napaści ze strony Federacji Rosyjskiej, walczy o życie i narodowe przetrwanie, ale nie przeszkadza im to napisać, że jakkolwiek rozumieją sytuację Ukraińców, podzielają oburzenie świata na to, co się stało 24 lutego, to tym niemniej, i tu znowu cytat, rząd USA ma obowiązek wobec swoich obywateli określić, w jaki sposób różne trajektorie wojny wpłynęłyby na interesy USA i zbadać możliwości wpłynięcia na przebieg wojny w celu promowania tych własnych amerykańskich interesów. Koniec cytatu z tego raportu. A ja cytuję dalej ten artykuł. W diagnozach strategicznych, w polityce, zwłaszcza jeśli w grę wchodzą kwestie wojny i pokoju, nie ma miejsca na tanie sentymenty, na traktowanie planowanych posunięć w kategoriach obowiązków moralnych czy honorowych. Liczy się konsekwentna analiza możliwości, obszarów ryzyka i tego, gdzie możemy się za kilkanaście tygodni znaleźć, jeśli dziś podejmiemy decyzję powodowanie odruchem serca czy moralnego oburzenia. Liczą się interesy. Cały czas cytuję. Podstawowym celem Ameryki w sytuacji wojny na Ukrainie, w opinii amerykańskich analityków, jest nie dać się wciągnąć do konfliktu, a to nakazuje w pierwszym rzędzie zastanowić się, czy trwająca wojna ma potencjał eskalacyjny. Pierwszym pytaniem jest kwestia, czy Rosjanie mogą odwołać się do broni jądrowej. Harap i Pripe dyskutują ze zwolennikami poglądu, że w obecnej sytuacji jest mało prawdopodobne, analityków, którzy twierdzą, że ani z politycznego, ani tym bardziej z wojskowego punktu widzenia użycie przez Moskali broni masowego rażenia nie da niemal żadnych zdobyczy, straty będą zaś niemałe. Zgadzają się z tezą ci dwaj, ta dwójka, że w sytuacji, kiedy siły ukraińskie nie koncentrują się i nie tworzą znaczących zgrupowań wojskowych, atak taktycznymi ładunkami jądrowymi nie ma sensu, tym bardziej, że ich użycie może zarówno grozić zapowiedzianą twardą odpowiedzią Stanów Zjednoczonych, jak i izolacją Rosji również wobec swoich dotychczasowych partnerów w rodzaju Chin i Indii. Zwracają jednak uwagę na kwestie, które ich zdaniem nie powinny być ignorowane. Po pierwsze, cały czas cytuję, w rosyjskiej narracji jest obecnie wojna na Ukrainie porównywana jest do wojny ojczyźnianej o przetrwanie Rosji, co może oznaczać wzrost skłonności w razie zbliżającej się klęski, aby sięgnąć po narzędzia ostateczne. Również z wojskowego punktu widzenia, zwłaszcza jeśli Rosjanie doznawać będą kolejnych porażek i rachunek sił przechylać się będzie na stronę Ukrainy, prawdopodobieństwo takiego ruchu rośnie, a nie maleje. Nawet jeśli obecnie uważamy, iż daleko jeszcze do urzeczywistnienia się najgorszego scenariusza, to z pewnością prawdopodobieństwo eskalacji wojny do poziomu nuklearnego jest większe niż w czasie pokoju, a przedłużanie się konfliktu zwiększa ryzyko, bo jest równoznaczne ze większymi stratami Rosji i oddalającą się perspektywą zwycięstwa. A zatem przedłużająca się wojna zwiększy prawdopodobieństwo użycia przez Moskali niestrategicznej broni jądrowej, a to mogłoby zatem doprowadzić do bezpośredniego konfliktu USA z Rosją, który ostatecznie mógłby skutkować strategiczną wymianą nuklearną, wymianą uderzeń nuklearnych, a nie wymianą nuklearną. Przede wszystkim dlatego, że Stany Zjednoczone i NATO nie mogłyby nie zareagować, a zważywszy na obecne zaangażowanie we wsparcie dla Ukrainy, reakcja, która mogłaby być uznana za twardą i katastrofalną dla Rosji, musi wiązać się z wariantami wojskowymi. Cytuję dalej. Znaczy właściwie chciałbym przypomnieć swoją tezę z pierwszej części tego materiału, a mianowicie chciałbym, aby Państwo cały czas, gdy mówicie, czytacie, słuchacie właśnie tego, co ja czytam, żebyście cały czas mieli z tyłu głowy taką oto tezę, że jeśli Amerykanie mogą decydować o losach świata, uważają, że mogą decydować o losach świata, to dlaczego Chińczykom należy odebrać taką możliwość? No właśnie. Jeśli USA ma swoje interesy, to dlaczego Chiny nie miałyby mieć swoich interesów sprzecznych z interesami USA? No właśnie. Pamiętajcie Państwo o tym. I cytuję dalej. Ale to nie jedyny scenariusz eskalacyjny, którym zajmują się Harab i Pribe. Drugim jest możliwość rozlania się wojny na państwa sąsiednie. Jest to ważne w kontekście sformułowanych przez Marka Milleya, szefa Kolegium Połączonych Sztabów, jeszcze jesienią 2021 roku, dwóch podstawowych zasad amerykańskiej polityki wobec ukraińskiego konfliktu. Pierwszą zasadą było uniknięcie wojny między Rosją a Stanami Zjednoczonymi i NATO. Drugą, utrzymanie wojny w granicach Ukrainy. Waga tej drugiej zasady wynika z rozpowszechnionego w amerykańskich elitach władzy przekonania, które nie uległo do tej pory rewizji, iż geograficzne rozszerzenie wojny może oznaczać bezpośrednie zaangażowanie się w konflikt jednego z państw sąsiadujących z Ukrainą, co z kolei może skutkować wciągnięciem całego NATO albo doprowadzić w obliczu sporów na tym tle do ujawnienia się głębokich podziałów, co zmusi Waszyngton w imię utrzymania jedności, aby wejść do tej wojny. Na marginesie warto zauważyć, że zasada ta ma związek z jednym z fundamentów amerykańskiej polityki. Waszyngton chce zawsze mieć wolną rękę i świadomie decydować, dodam, że samodzielnie, o tym, czy wejdzie do wojny, czy też tak się nie stanie. I w tym wypadku, podobnie jak w kwestii ataku nuklearnego, Harab i Pribe są zdania, że wraz z przedłużającą się wojną ryzyko rozszerzenia się teatrów działań wojennych, zarówno w wyniku działań intencjonalnych, jak i przypadkowych, rośnie. A zatem, jeśli chce się minimalizować zagrożenie wciągnięcia Stanów Zjednoczonych i NATO do wojny z Rosją, to należy zastanowić się nad możliwymi scenariuszami jej zakończenia. Nie po to, aby wycofywać swoje poparcie dla Ukrainy, aby czy ustępować wobec żądań Rosji, ale aby uzyskać odpowiedź w kwestii fundamentalnej, czy kontynuowanie wojny leży w interesie Stanów Zjednoczonych. Proszę zwrócić uwagę na to zdanie. Czy kontynuowanie tej wojny leży w interesie Stanów Zjednoczonych? To pytanie jest po stronie amerykańskiej formułowane. Przy czym analitycy RAND, cytuję dalej, nie wzywają do natychmiastowego jej zakończenia, a raczej zastanawiają się, czy jej przeciągnięcie na rok obecny, a może nawet przyszły, jest korzystną dla Ameryki perspektywą. To, że należy się takim obrotem wydarzeń liczyć, jest oczywiste. Rosjanie przygotowują się do długiej wojny. Mowa jest o kolejnej mobilizacji. Z kolei elity ukraińskie, ale też społeczeństwo, co wynika z badań opinii publicznej, nie myślą o ustępstwach. Chcą walczyć i pokonać Moskali. A zatem perspektywa pokoju czy ustania walki jest obecnie mało prawdopodobna, co jednak nie zwalnia myślicieli strategicznych z rozwiązań, czy przedłużająca się wojna jest na rękę Stanom Zjednoczonym. Zwycięstwo Ukrainy, gdybyśmy je rozumieli w kategoriach wyparcia Rosjan na linię 24 lutego, jest w interesie Ameryki. Przede wszystkim z tego powodu, jak zauważają autorzy raportu, że w ten sposób Waszyngton, gwarant zasad konstytuujących ład międzynarodowy, udowodnił, że nie można ich bezkarnie łamać i dążyć do dominacji, odwołując się do narzędzia siły. Tyle, że jak zauważają, nawet odzyskanie przez ukraińskie siły zbrojne okupowanych przez Rosjan po agresji terenów nie oznacza, że Moskale nie kontrolowaliby nadal zajętych po 2014 roku obszarów. A zatem ta nauczka dla Moskwy nie byłaby stuprocentowa. Należałoby uzyskać również Krym i cały Donbas, ale to jest z wojskowego punktu widzenia niełatwe. I przyjęcie takiej linii działania skokowo zwiększa ryzyko eskalacyjne. A zatem, gdyby amerykańska polityka w kwestii wojny na Ukrainie miała kierować się wyłącznie zasadą kwestionowania prawomocności, nawiasie, nieważne, czy legalistycznie rozumianej, czy na zasadzie kroków dokonanych, aneksji terytorialnych w wyniku wojny, to albo trzeba było ryzykować eskalację konfliktu, albo godzić się na połowiczne realizowanie takiej polityki, tego rodzaju polityki. Rozsądniejsze wydaje się podejście ostrożne. Przyjęcie opcji, że w miarę urzeczywistniania tej zasady nie opłaca się ryzykować konfliktu jądrowego, ale jeśli tak, to jaka jest różnica? Prowokacyjnie stawiają taką tezę Harab i Pripe. Proszę Państwa. Między linią, no właśnie, jaka jest różnica między linią z 24 lutego, a obecną linią frontu? Innymi słowy, interesuje ich kwestia, co może przemawiać za strategią polegającą na kontynuowaniu przez Ukrainę starań, aby odzyskać całość swoich terenów. O zasadzie niepremiowania agresji, która niestety w tym przypadku bez znacznego ryzyka i w obliczu zaniechań z przeszłości nie może być w pełni urzeczywistniona, już pisałem. Ale co jeszcze? Jak piszą ci Amerykanie? Zakres kontroli Kijowa nad jego terytorium może wpłynąć na długoterminową żywotność gospodarczą kraju, a tym samym na jego potrzeby w zakresie pomocy USA. Jeśli bowiem w wyniku wojny Ukraina przepraszam, zostałaby na przykład odcięta od morza i miałaby w związku z tym narastające problemy z odbudową, w tym i sił wojskowych, to stanowiłoby to w dłuższej perspektywie znaczące obciążenie dla Ameryki, a z pewnością zmniejszyłoby swobodę manewru Waszyngtonu, który poważnie musi się liczyć z innymi, w tym azjatyckimi wyzwaniami. Przepraszam. Tym amerykańskim. Przepraszam najmocniej. Ale moje płuca już powoli odmawiają mi posłuszeństwa. Cytuję. Ten argument oznacza, że nie jest kwestią samo zakończenie wojny, ale przede wszystkim jej rezultat, który da Ukrainie perspektywy, a nie uczyni z niej państwa klienta i wielokrotnego biorcę amerykańskiej pomocy. Tylko że ich zdaniem, tych Amerykanów, patrząc się na obecny terytorialny stan posiadania Ukrainy i to, co uda się odzyskać w przyszłości, jeśli powiedzie się plan wyparcia Moskali na linię 24 lutego, różnica nie jest wielka. Jest to dyskusyjna teza, zważywszy, że walki trwają w Donbasie, a Rosjanie kontratakują, kontrolują największą ukraińską elektrownię atomową, ale Harab i Pripe postulują rozpatrzenie nie tylko scenariusza dla Kijowa korzystnego, polegającego na odzyskaniu kolejnych obszarów, ale również tego znacznie gorszego, że Rosjanie posuną się, zwłaszcza w Donbasie, dalej. W ogólnym rachunku musi to być, ich zdaniem, uwzględniona obecna strategia rosyjska polegająca na zniszczeniu potencjału ekonomicznego Ukrainy w efekcie ataków rakietowych na infrastrukturę krytyczną. Tak, proszę Państwa, ten podtytuł, ten tekst pod tym podtytułem jest długi, był długi, ale jest bardzo znaczący. A mnie przyświecają dwa cele tych dwóch części tego materiału. Po pierwsze i najważniejsze, uświadomić Państwu, że poważne państwa mają swoje interesy. I nie będą się liczyły, i poważne państwa nie będą się liczyły, czyli poważne państwa, czyli Stany Zjednoczone, nie będą się liczyły ani z Polską, ani z Ukrainą, poważne państwa również, czyli Niemcy, czyli Francja, nie będą się liczyły ani z Polską, ani z Ukrainą, ani z interesami Polski, ani z Ukrainy, jeśli te państwa same nie zadbają o swoje interesy. Znaczy, jeśli my, Polacy, sami nie zadbamy o swoje interesy, to nikt o nie dbać nie będzie. A wygląda na to, że nie potrafimy o nie dbać. Najlepszym dowodem jest to, co Bruksela z nami wyczynia. Więc to jest pierwsza rzecz ważna, która miała wynikać z tytułania tego artykułu. Druga rzecz to ta, że skoro istnieją poważne państwa białych małp, to tym bardziej istnieją poważne państwa w Azji. Państwa takie jak Chiny, jak Indie, jak Japonia, jak Korea Południowa, jak Indonezja, jak Pakistan. Tam też są poważne państwa. Tylko że te poważne państwa, które wspomniałem, wymieniłem, azjatyckie, dbają o swoje interesy, i nie mają zamiaru dać się upokorzyć i być klientami i lokajami jakichkolwiek białych małp, skądkolwiek, czy z Europy, czy z Stanów Zjednoczonych. Nie mają zamiaru. Tylko że my, bardzo często, my w Europie, my Polacy, nie rozumiemy tego, bo my, nas przyzwyczajono do myślenia kategoriami, iż takimi oto, iż to, co dobre jest dla nas, to dobre jest dla całego świata. Nie, proszę Państwa, to podstawowy błąd logiczny. To, co dobre jest dla nas, to jest ewentualnie dobre dla nas, ale to nie, to może oznaczać, iż będzie zupełnie niedobre dla Chin, dla Japonii, dla Indii, dla Indonezji. Rozumiecie Państwo? Bardzo chciałbym, żebyście zrozumieli. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.